Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam. Kościół w sobotę wspominał w liturgii wszystkich wierzących w Chrystusa, którzy odeszli już z tego świata, a teraz przebywają w czyśćcu. W odróżnieniu od uroczystości wszystkich świętych, wierni tego dnia modlili się za wszystkich zmarłych w intencji zbawienia dusz odbywających w czyśćcu pokutę. Odwiedzili też groby swoich bliskich. Tego dnia zachował się też zwyczaj składania ofiary na tak zwane wypominki. Imiona zmarłych wypisane na kartkach są odczytywane przez kapłana w trakcie nabożeństw, a ich dusze polecane Bogu. Ojciec Święty Franciszek modlił się w dzień zaduszny w grotach watykańskich przy grobach swoich poprzedników. W opactwie cysterskim w parafii świętego Floriana w Wąchocku odbyły się zaduszki chłopskie. Mszy świętej przewodniczył ojciec Eugeniusz Augustyn, opat zgromadzenia. Podczas homilii akcentował, że trzeba być mądrym tak, jak mądrymi byli święci. A o mądrym traktowaniu swojego życia uczy nas Jezus Chrystus, który daje swoje życie na okup za wielu, dodał ojciec Eugeniusz Augustyn.
Aby nie przegrać życia, trzeba być mądrym. Trzeba być mądrym, tak jak mądrymi byli święci, błogosławieni, jak wszyscy zbawieni, którzy cieszą się już szczęściem wiecznym, które nigdy nie przeminie. Co za mądrość Boża! O tym mądrym traktowaniu swojego życia uczy nas sam Pan Jezus, sam Jezus Chrystus. A nie tylko uczy, ale daje swoje życie na okup za wielu. Przez największe dzieło Bożego miłosierdzia, jakim jest odkupienie świata przez mękę, śmierć i zmartwychwstanie, Jezus Chrystus dał człowiekowi możliwość zbawienia.
Przed Eucharystią odbył się program słowno-muzyczny zatytułowany W listopadowej zadumie, przygotowany przez młodzież parafii i chór Barka. Następnie głos zabrał redaktor Michał Grabianka, który wspominał ojca Jana Mikruta, redemptorystę, dzięki któremu, jak mówił redaktor, w Radiu Maryja znalazło się miejsce dla polskich chłopów.
14 lat temu z nami był ojciec Jan Mikrut. Ojciec, któremu duszpasterstwo rolników zawdzięcza to, że jest miejsce dla polskich chłopów w Radiu Maryja. Zawdzięcza to, że zawsze tam, gdzie trzeba było, był i pomagał. Pamiętamy jego całe działanie, ale i rekolekcje dla rolników wygłoszonych w Brańszczyku. I to spotkanie tu, to spotkanie tam, w Lewinie Brzeskim, u księdza Zakarpa, na naszych pierwszych zaduszkach. I chcę dzisiaj objąć naszą modlitwą tych wszystkich, którzy w tamtych czasach byli z nami.
Transmisję z zaduszek chłopskich w Wąchocku przeprowadziło Radio Maryja. Media nie ustają w atakach na Kościół i księży. W ostatnim czasie media tzw. głównego nurtu informują o pedofilii, mówiąc jedynie o księżach. Temat podgrzewają środowiska lewackie, które to domagają się od resortu edukacji zbierania informacji na temat przypadków pedofilii lub molestowania seksualnego nieletnich przez kapłanów i katechetów. Jednocześnie konsekwentnie wprowadzają one założenia ideologii gender, która niszczy rodziny. Za ukazanie, w jak podstępny sposób działa ta ideologia, szkalowany w mediach jest ksiądz arcybiskup Józef Michalik, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Natomiast w tym tygodniu tabloidy rozpisały się o tym, jak proboszcz jednej z tyskich parafii rzekomo odmówił odprawiania pogrzebu niespełna 2,5-letniego chłopca. Szkalowany przez gazetę ksiądz proboszcz Wojciech Wyciślik ujawnia prawdę i kulisy rozmowy z dziennikarzami, pokazując, w jaki sposób kłamie tabloid. Gazeta, grając na emocjach czytelnika, napisała, i tu cytat, chcieliby za duszę Kubusia pomodlił się ksiądz, ale ten odmówił. W tym samym dniu miał ślub, Kubuś spoczął więc w ziemi bez modlitwy kapłana. Zarówno ksiądz, jak i rodzina stanowczo zaprzeczają doniesieniom dziennika. Ksiądz proboszcz zapewnia, że nikt nie prosił go o mszę świętą, zapewnia, że pogrzeb chłopca odbył się zgodnie z zasadami pochówków sprawowanych w kościele katolickim.
Rodzina sobie po prostu nie życzyła, żeby była msza święta, nie życzyła, po prostu taka jest sytuacja tam u nich w rodzinie, że było lepiej, żeby było pogrzeb odbył się na cmentarzu. Ja osobiście z rodzicami nie rozmawiałem, rozmawiała pani kancelistka z babcią, która przekazała to na wyraźne życzenie. Rodzice byli w kancelarii. Niczego nie pragnęli więcej, jak tylko właśnie tego godnego pogrzebu i ten pogrzeb się odbył, a fakt sugeruje, że tego pogrzebu nie było, że dziecko zostało pochowane bez błogosławieństwa i to najbardziej boli. Jeszcze mnie posądzano, że ja wolałem odprawić ślub, aniżeli
Na kłamstwa tabloidu odpowiedzieli w swoim oświadczeniu także rodzice, a czytamy w nim: jako rodzice świętej pamięci Kubusia oświadczamy, że artykuł szkalujący księdza proboszcza jest kłamliwy. Synuś nasz miał godny pogrzeb, nie prosiliśmy księdza proboszcza o mszę świętą i nie zamykano przed nami żadnych drzwi. Ksiądz Wojciech Wyciślik w momencie, kiedy jest szkalowany przez media, spotkał się także z życzliwością innych osób. Z całego kraju napływają do niego propozycje pomocy w obronie swojego dobrego imienia. Adwokat Monika Brzozowska-Pasieka podkreśla, że tego typu informacje, jak ta dotycząca księdza Wojciecha Wyciślika, jest nieprawdziwa, a świadczą o tym wypowiedzi rodziny chłopca. Publikacja może zatem naruszać dobra osobiste zarówno księdza, który pokazany jest jako osoba bezduszna, ale także rodziny tego chłopca.
Pokazywanie takiego pogrzebu, który nie miał miejsca w takich dość tragicznych okolicznościach, może faktycznie również naruszać dobra osobiste rodziny. Dlatego należy jednak przestrzegać czegoś, o czym mówi prawo prasowe, a mianowicie rzetelności i staranności dziennikarskiej, tak by nie dochodziło do publikacji informacji nieprawdziwych, czyli informacji nieścisłych, które mogą naruszać dobra osobiste wielu osób, w tym również księży katolickich.
Poseł Anna Sobecka wysłała zawiadomienie do prokuratury okręgowej w Warszawie w związku z kontrowersyjną wystawą w Centrum Sztuki Współczesnej w stolicy. Polityk pisze o uzasadnionym podejrzeniu możliwości popełnienia przestępstwa polegającego na obrażaniu uczuć religijnych. Przypomnijmy, sprawa dotyczy skandalicznego filmu, na którym nagi mężczyzna profanuje figurę Jezusa przybitego do krzyża, ocierając się o nią genitaliami. Centrum Sztuki Współczesnej prezentuje do 15 listopada wystawę tzw. sztuki nowoczesnej zatytułowaną British, British, Polish, Polish – sztuka krańców Europy, długie lata 90. i dziś. Sytuacja jest tym bardziej bulwersująca, że Centrum Sztuki Współczesnej jest finansowane z pieniędzy podatników. W piśmie do prokuratury poseł Anna Sobecka pisze, że znieważenie krzyża to znieważenie samego Boga i męki Chrystusa. Tymczasem krzyż to symbol naszego dziedzictwa chrześcijańskiego i dlatego domagamy się jego poszanowania, mówi poseł Anna Sobecka i dodaje, że wystawa warszawska to jest zbezczeszczenie świętości, jaką jest dla chrześcijan postać ukrzyżowanego Jezusa Chrystusa.
Takie zachowanie boleśnie rani uczucia każdego chrześcijanina, a moje, z racji mojego osobistego podejścia do sprawy wiary, rani w stopniu trudnym do opisania i wytrzymania. Człowiek obdarzony choćby odrobinę większym stopniem inteligencji niż osoba całkowicie upośledzona umysłowo, musiał przynajmniej zakładać, że tego typu dzieło artystyczne musi obrażać uczucia religijne i zostać uznane za zbezczeszczenie świętości, jaką jest dla chrześcijan postać ukrzyżowanego Jezusa Chrystusa.
Leczenie niepłodności metodą naprotechnologii to obywatelski projekt uchwały, który trafił do Rady Miasta Częstochowy. To odpowiedź na finansowaną przez miasto metodę sztucznego zapłodnienia in vitro. Uchwała zobowiązuje prezydenta miasta do wprowadzenia programu zdrowotnego leczenie niepłodności metodą naprotechnologii oraz do dofinansowania go z budżetu miasta. W uzasadnieniu uchwały czytamy: problem niepłodności dotyczy od 10 do 15% par, przy czym jedynie w 20% przypadków stwierdza się niepłodność idiopatyczną, czyli tę, której przyczyn nie da się jednoznacznie określić. Oznacza to, iż w 80% przypadków przeprowadzenie profesjonalnej diagnostyki i właściwego leczenia może pozwolić na przywrócenie płodności. Naprotechnologia jest metodą leczenia niepłodności opartą na wnikliwej analizie jej przyczyn i wdrażaniu przez lekarzy specjalistów stosowanych procedur terapeutycznych. Statystycznie naprotechnologia jest najskuteczniejszym sposobem leczenia niepłodności, tak twierdzą autorzy projektu. Aby projekt trafił pod głosowanie radnych Częstochowy, do 14 listopada bieżącego roku musi zostać zebranych pod nim przynajmniej 1000 podpisów. Mówi Artur Gawroński, przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości w Częstochowie.
Do Biura Rady Miasta wpłynął obywatelski projekt uchwały wprowadzenia do budżetu miasta Częstochowy projektu, który finansowałby naprotechnologię ze środków miejskich. Taki projekt został złożony przez mieszkańców Częstochowy. W tej chwili trwają zbieranie podpisów pod tym projektem, ponieważ pod projektem obywatelskim musi się podpisać co najmniej 1000 mieszkańców Częstochowy. i w tej chwili trwa właśnie zbiórka podpisów.
Od 2012 roku z budżetu miasta Częstochowy decyzją radnych SLD i PO dofinansowywana jest metoda in vitro. Pomysł spotkał się z licznymi protestami, mówi radny Artur Gawroński.
Po sympozjum, które odbyło się w Urzędzie Miasta, okazało się, że jest taka potrzeba. Głosy mieszkańców mówiły o tym, że ci, którzy chcą skorzystać z naprotechnologii, są pokrzywdzeni w stosunku do projektu, który wprowadził pan prezydent Maty Jaszczyk dotyczący in vitro i dlatego zapadły pewne decyzje związane ze zbieraniem podpisów i właśnie w tym kierunku ten projekt jest kierowany.
Oto dalsze informacje z kraju. Prawo i Sprawiedliwość ma gotowy wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie paktu fiskalnego. Skarga ma trafić do Trybunału w przyszłym tygodniu. Prawo i Sprawiedliwość we wniosku wskazuje na niezgodność paktu z kilkunastoma artykułami. Posłowie uważają, że pakt ogranicza kompetencje Sejmu i rządu oraz ingeruje w uprawnienia narodu wynikające z Konstytucji. Sama ratyfikacja była błędna. Ale także już po ratyfikowaniu pakt fiskalny dotyka takich kompetencji państwa, na które do tej pory Trybunał Konstytucyjny nie zezwalał, zwraca uwagę poseł Krzysztof Szczerski.
Zarzucamy załamanie 7 głównych zarzutów dotyczących kilkunastu artykułów Konstytucji. W naszym wniosku się znajduje, w tym przede wszystkim tych fundamentalnych, mówiących o demokratycznym państwie prawa i mówiących o kompetencjach narodu polskiego do stanowienia swojego własnego porządku na terytorium Rzeczpospolitej, dlatego że pakt fiskalny bardzo ogranicza prawo suwerenne narodu polskiego do decydowania o własnych podatkach, do kształtowania własnego budżetu poprzez parlament, ale także wprowadzając obowiązki zmiany prawa w Polsce, w tym także wpisanie do konstytucji nowych reguł fiskalnych, de facto ingeruje w prawo do stanowienia ładu konstytucyjnego kraju i tym samym pakt fiskalny dotyka tych kompetencji, które już wcześniej Trybunał Konstytucyjny uznawał za tak zwane kompetencje nieprzekazywalne, które stanowią o tożsamości konstytucyjnej państwa polskiego. To znaczy takie, które w żadnym wypadku nawet ratyfikowaną umową międzynarodową po prostu przekazać nie można.
Profesor Krzysztof Szczerski wyraża nadzieję, że Trybunał Konstytucyjny podtrzyma swoją dotychczasową linię orzecznictwa.
Mam nadzieję, że Trybunał Konstytucyjny utrzyma tą swoją interpretację prawa polskiego, znaczy mówiącą o tym, że pewne kompetencje po prostu są nieprzekazywalne, nawet jeśli umowa jest podpisana ratyfikowana zgodnie z prawem, to też mam nadzieję, że okaże się nieprawdziwa, ale nawet jeśli, to po prostu niektórych kompetencji przekazać nie można. Więc na tym de facto polega nasz wniosek i będziemy czekać na rozpatrzenie go przez Trybunał Konstytucyjny i mam nadzieję, że Trybunał jakby swoją linię orzecznictwa, jak powiedziałem, utrzyma dotychczasową.
Przypomnijmy, Prawo i Sprawiedliwość zaskarżyło też ustawę z 20 lutego bieżącego roku o jego ratyfikacji. Skarga czeka na rozpatrzenie przez Trybunał Konstytucyjny. Prezydent pod koniec lipca ratyfikował Traktat o Stabilności, Koordynacji i Zarządzaniu w Unii Gospodarczej i Walutowej, tak zwany Pakt Fiskalny. Został on ogłoszony w Dzienniku Ustaw w miniony wtorek. I zmieniamy temat. Za tydzień 10 listopada ulicami Poniatowej przejdzie marsz Obudź się Polsko w obronie katolików, kościoła i telewizji Trwam. Uczestnicy manifestacji wyrażą swoje niezadowolenie z powodu blokowania przez TVP miejsca na MUKS-ie pierwszym, które według przyznanej koncesji powinna zajmować telewizja Trwam. Choć nadawca katolickiej stacji, Fundacja Lux Veritatis, uiściła już pierwszą opłatę koncesyjną, to wciąż nie może korzystać z licencji i nadawać swojego programu w sygnale multipleksu pierwszego. Taka sytuacja wywołuje kolejne protesty społeczne. Marsz w Poniatowej poprzedzi uroczysta Eucharystia w Kościele Ducha Świętego o godzinie 13.30. Mszy świętej przewodniczyć będzie ksiądz Infuat Jan Pęzioł, egzorcysta i wieloletni kustosz sanktuarium w Wąwolnicy. Następnie wyruszy marsz, mówi poseł Małgorzata Sadurska.
Będziemy domagać się, aby telewizja Trwam znalazła się w końcu na multipleksie. Będziemy domagać się dopuszczenia zmiany decyzji Urzędu Komunikacji Elektronicznej, która blokuje wejście telewizji Trwam na multipleks. Będziemy głośno pytać się, dlaczego, skoro jest jeszcze znana koncesja dla telewizji Trwam, dlaczego Telewizja Polska ciągle nie chce zwalniać tego miejsca. Będziemy również, idąc w tym marszu, apelować o poszanowanie wolności słowa. Będziemy apelować o poszanowanie wartości chrześcijańskich. Będziemy domagać się, żeby w Polsce katolicy byli traktowani na równych prawach.
Podobne marsze przeszły ulicami Kwidzyna i Poznania. To kontynuacja manifestacji, które w liczbie ponad 180 odbyły się w ramach sprzeciwu wobec decyzji Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, która w pierwszym konkursie odmówiła telewizji TRFM miejsca na multipleksie. Teraz organizatorzy manifestacji domagają się, aby telewizja TRFM mogła w praktyce nadawać w sygnale multipleksu pierwszego. Kontrowersyjne prawo w Niemczech. Bundestag zalegalizował tak zwaną trzecią płeć. Niemcy konsekwentnie wprowadzają założenia ideologii gender, która niszczy rodziny. Od wczoraj w Niemczech do metryki nie trzeba będzie wpisywać płci dziecka. Również w paszportach w rubryce płeć oprócz liter F i M pojawi się trzecia możliwość, litera X, czyli tak zwana płeć nieokreślona. Zmiany te są wynikiem kontrowersyjnej ustawy wprowadzonej przez Bundestag. Dotychczas rodzice musieli w ciągu miesiąca od narodzin dziecka poinformować urząd o jego płci. W całej sprawie dość pokrętne jest oświadczenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, które próbuje przekonywać, że zmiana prawa nie oznacza usankcjonowania trzeciej płci, lecz jedynie umożliwia rodzicom podjęcie bez pośpiechu decyzji o płci ich dziecka, ewentualne przeprowadzenie medycznego zabiegu. De facto jest to wprowadzenie tylnymi drzwiami w majestacie prawa tak zwanej trzeciej płci. Cała ta sytuacja to ucieczka od próby zdefiniowania normalnego stanu człowieka, mówi profesor Zdzisław Krasnodębski, socjolog.
Zostawienie sytuacji takiej niedodefiniowania prowadzi do właśnie do cierpień, do traumy i tak dalej. To prowadzi do podważenia w ogóle tej takiej zasady normalności, podziału na dwie płcie, no dalszego relatywizmu. To jest takie ucieczka od jakiejkolwiek próby zdefiniowania tego stanu normalnego człowieka. W tej nowej ustawie w ogóle się nie pyta o to, no a jak te dzieci, które płeć pozostanie niedodefiniowana do późnego wieku, jak one będą żyły i przeżywały się w społeczeństwie, grupie rówieśniczej.
I tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja. Ja dziękuję Państwu za uwagę.